Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Pewien pan w klasycznym już hicie polskiego internetu stwierdził, że Polak, który służy Szwabom, jest gorszy 1000 razy jak Niemiec. No, mocne to słowa i fakt, czasem to prawda. Wystarczy sobie przypomnieć kilku naszych zdrajców podczas II wojny światowej, aczkolwiek oczywiście nie można tego uważać za regułę i dzisiaj znakomity na to przykład. Roman Czerniawski, Polak, który służył Niemcom. A przynajmniej Niemcy tak twierdzili. Tymczasem nasz bohater robił ich w wała niesamowicie jako podwójny agent. Za jego sprawą prawie udało się ubić Hermana Göringa. Gdyby nie on, to o wiele więcej ludzi zginęłoby w Londynie za sprawą niemieckich V1. Jednak przede wszystkim nasz dzisiejszy bohater przekazał jedną z najważniejszych informacji w historii całej II wojny światowej. Gdyby nie to, to historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury, a w nim dobry Volksdeutsch. Zanim zaczniemy, to żeby się nikt nie czepiał, ja wiem, że Volksdeutschem formalnie nazywa się kogoś, kto podpisał papiery podsunięte przez Niemców, dobra, ale w powszechnym rozumieniu Volksdeutsch to ktoś, kto w czasie wojny postanowił wypiąć się na swoich i stanąć po stronie Niemców. Przy okazji sobie wyjaśniliśmy ten termin, bo może faktycznie nie każdy wiedział, ale już przejdźmy do naszego dzisiejszego bohatera, który zanim bohaterem został, no to musiał się urodzić i wychować. Czy za młodu odstawiał jakieś grube akcje? Nie, chociaż urodził się w miejscowości Tłuste. 6 grudnia 1910 roku. To jest dzisiaj na Ukrainie, ale jego rodzina była jak najbardziej polska. Ta rodzina zresztą się często przeprowadzała, bo ojciec Romka był zalatany w robocie, a po maturze można było to samo powiedzieć również o naszym dzisiejszym bohaterze, bo Romek zaczął naukę na pilota w dęblińskiej szkole Orląt. Uwielbiał latać, był bardzo dobrym pilotem, ale czasem brakowało mu pokory. To też karano go za różne rzeczy, za jazdę motocyklem bez pozwolenia, za to, że nie oddawał honorów starszym oficerom, za spóźnienia, czyli w sumie za takie pierdoły, które wiecie, nikomu za bardzo nie groziły. Gorzej, jak mu się włączył kozak w powietrzu. Raz na przykład zrobił kosiaka, czyli zszedł na wysokość mniej więcej 20 metrów nad ziemią, czym delikatnie złamał zakaz schodzenia poniżej 150 metrów. Na szczęście nic się nikomu nie stało, a takie kary jak zakaz opuszczania kwatery na przykład nie sprawiły, że chłopak zaczął się jarać wojskiem mniej. Nic z tych rzeczy, nadal planował tam karierę, widział w tym swoją przyszłość, a Dęblin ukończył z wyróżnieniem. Po czym udał się do Warszawy, do szkoły wojennej. W wieku 29 lat był już kapitanem, a chwilę później wybuchła II wojna światowa. Czerniawski, gdyby to od niego zależało, to pewnie do końca walczyłby o Warszawę, gdzie go wojna zastała, no ale dostał inne rozkazy, w wyniku których w połowie września znalazł się w Rumunii. To nie jest aż tak ważne, jak się tam znalazł, o wiele ważniejsze jest to, że nie chciał tam zostać. To też razem z bardzo wieloma swoimi wojskowymi kolegami naokoło ruszył do Francji, żeby tam wkręcić się w alianckie szeregi i walczyć z Niemcami. Bardzo szybko zaczął karierę w wywiadzie i niektórzy twierdzą, że podejrzanie szybko to nastąpiło i faktycznie coś w tym może być. Bo spójrzmy sobie na to z perspektywy. Czerniawski trafił do Francji w listopadzie. Praktycznie z miejsca wysłano go na kurs szpiegowski do Wyższej Szkoły Wojennej, a już w marcu kolejnego roku został przydzielony do 1. Dywizji Grenadierów jako szef wywiadu. Całkiem niezła kariera jak na debiutanta w tej branży. No i właśnie, niektórzy uważają, że skoro dostał taki kredyt zaufania, to znaczy, że już wcześniej co nieco musiał mieć z wywiadem wspólnego. I jest faktycznie takie prawdopodobieństwo, przy czym jeśli faktycznie tak było, to musiał być niezłym agentem, bo żadne dokumenty potwierdzające jego wcześniejsze zaangażowanie w szpiegostwo do tej pory nie wypłynęły. Czy Czerniawski przynosił pecha? W sumie można tak powiedzieć, bo w jakim kraju by nie ukończył szkolenia w wyższej szkole wojennej, to zaraz na to państwo napadali Niemcy. Na Francję padło w maju 1940 roku i jak powszechnie wiadomo, Francuzi bronili swojej ojczyzny dzielnie jak lwy. Lwy śnięte, konkretnie rzecz ujmując, to też Niemcy bardzo szybko poczuli się tam jak u siebie. Roman zastanawiał się przez chwilę, czy nie rzucić tego szpiegowania w pierony, nie przedostać się do Anglii i tam walczyć w batalionach lotniczych, jednak stwierdził, że nie, za bardzo go to wszystko ekscytuje, to też postanowił zaoferować Brytyjczykom swoje usługi jako szpieg brytyjski działający we Francji w porozumieniu z Polakami. Jak? Miał w głowie pomysł założenia własnej siatki szpiegowskiej, tylko żeby to zrobić, to musiał dostać zgodę od przełożonych w Tuluzie. Nie było jednak tak łatwo się tam teoretycznie dostać, no bo przecież nie mógł sobie podróżować po kraju okupowanym przez Niemców, przedstawiając się jako Roman Czerniawski, oficer Wojska Polskiego. No nie, bez przesady, od razu podpisałby na siebie wyrok. Jednak zmiana tożsamości przyszła mu dużo łatwiej niż się spodziewał, bowiem już na początku swojej podróży do Tuluzy w przebraniu chłopa trafił do domu młodej, atrakcyjnej wdówki, pani René Burny. Aż się prosi o romans, prawda? Jak najbardziej rozkochał w sobie wdówkę, nawet za bardzo się o to nie starając i poza oczywiście naturalnymi korzyściami z tej sytuacji, zyskał również bardzo cenne ciuchy, rower, a przede wszystkim dokumenty.
Jeden dokument.
Ezu, dobra, jeden dokument, ale za to ważny. Akt urodzenia zmarłego męża pani Burny, pana Armanda. I od tej pory w razie przypału mógł się posługiwać nasz dzisiejszy bohater tymże dokumentem, jednak jeszcze nie był w pełni kryty. Dobrze było sobie wyrobić cały zestaw dokumentów na te nowe dane i tutaj też mu szczęście sprzyjało, bo spotkał dwóch kumpli ze swojej dawnej dywizji. Chłopaki z nieba mu spadli, bo niedługo wcześniej, korzystając z zamieszania wynikłego z przejmowania przez Niemców władzy, weszli w posiadanie, albo jak sami określili, wzięli pod polski protektorat urzędniczą pieczęć. Co jest po prostu ładnym określeniem na kradzież. Ukradli pieczęć. Zapierdzieloną pieczątką podbili wypełnione kwity z dołączonym zdjęciem. Co ciekawe, miało to miejsce w kiblu w restauracji i od tej pory Roman miał już pełny zestaw dokumentów na Armanda Burnego, w razie czego mógł się tak legitymować. Przełożeni po jakimś czasie pozwolili mu rozbujać szpiegowską siatkę, tylko od czego by tutaj zacząć rekrutowanie ludzi, zbieranie informacji? Fani kina szpiegowskiego dobrze już wiedzą, od podrywu. 17 września 1941 roku nasz dzisiejszy bohater podszedł w kawiarni do stolika, przy którym siedziały dwie dziewczyny i przedstawił się niczym James Bond. Autentycznie wypalił: moje nazwisko Burny, Armand Burny. Dziewczyny co prawda przy stoliku były dwie, ale Roman od razu zorientował się, że to Matylda ma coś w sobie i miał rację. W skrócie, dziewczynie akurat było smutno, bo mąż był gdzieś daleko, a ona akurat straciła dziecko poczęte z kochankiem, w związku z czym postanowiła umrzeć. Ale nie byle jak, tylko bohatersko w walce z Niemcami. Także kobita z charakterem i ona też się na Romanie szybko poznała. Kompletnie nie zbiło jej stropu to, że na dzień dobry porównał ją do samolotu, co prawda do Spitfire'a, więc komplement jak się patrzy. Ale nie każda dziewczyna by coś takiego, że tak powiem, w lot załapała. A ona bardzo Romana polubiła, chociaż oczywiście przedstawił się jako Armand, pozwoliła się odprowadzić do domu, złapali ze sobą świetny kontakt i nasz bohater bardzo szybko wiedział, że to z nią chce pracować. Dziewczyna zgodziła się współpracować z wywiadem i miała się zająć rekrutowaniem, bo już wtedy Francuzów mdliło na samą myśl o pracy dla Polaka. Szybko dotarła też żona naszego bohatera, René Burny, bo ona też została zaproszona do siatki i miała się zająć szyfrowaniem. Działali w Paryżu i to działali prężnie, bo prędko ekipa rozrosła się do kilkunastu już osób, które raportowały Czerniawskiemu, jaka jest liczebność i jak wyglądają ruchy niemieckich wojsk, gdzie są rozmieszczone wrogie lotniska, składy amunicji i tak dalej. Jakie były na to patenty? Niektóre mało kreatywne. Polegały na przykład na liczeniu wagonów w przejeżdżających pociągach towarowych, ale były też całkiem kreatywne patenty, jak na przykład wypytywanie lokalnych handlarzy winem o dostawy dla garnizonów i na tej podstawie próbowano oszacować, ilu tam może siedzieć żołnierzy.
Do Sevr poszło 200 litrów. Stop. Czyli mniej więcej 100 Niemców. Stop. Albo 3 ruskich. Stop.
Czerniawski miał znakomitą pamięć, ale mało kto byłby w stanie zapamiętać wszystkie oznaczenia niemieckich jednostek, a bardzo by mu się to przydało przy wysyłaniu Anglikom raportów. Na szczęście te wszystkie tabelki, które udało się wywiadowi zebrać jeszcze przed wojną, zostały wydane w formie książki. A skąd wziąć taką książkę w kraju okupowanym przecież przez Niemców? Jak to skąd? Z księgarni! I absolutnie nie żartuję. Te wszystkie tabele zostały wydane jako książka pod tytułem Przewodnik tłumacza. A kto miał wiedzieć, co w tej książce było, ten wiedział. Toteż Roman znalazł taką książkę w jednej z księgarni i kupił ją na przypał, no jeszcze z paroma innymi książkami, tak dla niepoznaki. Zaraz pod nosem Niemców zyskał potężnego asa w rękawie, ale miał też mnóstwo szczęścia. Bo co z tego, że Roman miał zestaw praktycznie legalnych dokumentów na nową tożsamość? I co z tego, że opracował na wypadek przypału trzymającą się kupy historyjkę, że zajmuje się na co dzień badaniem nowego rodzaju paliwa, jak lubił sobie zostawić na biurku rozwalone mapy z zaznaczonymi pozycjami niemieckich wojsk? Raz zobaczył to jego kolega, ale na szczęście nie podfrajerzył go do gestapo, tylko doradził kumplowi większą ostrożność jednak. A to nie wszystko, bo pewnego dnia Roman aż pobladł, jak zdał sobie sprawę, że podczas nadawania raportów Anglikom za sprawą jakiegoś dziwnego przebicia w instalacji radiostacja sprawia, że żarówki mrugają w sposób dziwnie przypominający alfabet Morsa, a ich sąsiadem przez ścianę był Niemiec, któremu albo jakimś cudem to nie przeszkadzało, albo jeszcze większym cudem u niego akurat nie mrugało. To jednak nadal nie koniec akcji na granicy przypału. Matylda zbierała czasem informacje, zagadując do niemieckich żołnierzy w barach. Metoda stara i sprawdzona od wieków, tak długo, jak robi się to ostrożnie. A tej się czasem z jakiegoś powodu włączał filozof kozak, bo zaczynała się z Niemcami kłócić. Krytykować hitlerowską filozofię i chyba tylko dlatego, że była naprawdę ładna, nikt jej nie zaprosił na przesłuchanie, na którym mogłaby zacząć sypać. Innym razem inni podopieczni Romana, ewidentnie znudzeni liczeniem wagonów w obserwowanych pociągach, uznali, że zrobią sobie taką grę, że będą okolicznym niemieckim żołnierzom podkradać czapki i bagnety. Też się jakimś cudem obyło bez przypału. Opatrzność zdecydowanie czuwała nad tą coraz liczniejszą ekipą. Bo w pewnym momencie agentów było już 150 i mieli pod obserwacją wszystkie 22 dywizje niemieckie we Francji. Jak jakaś się ruszyła choćby o metr, to Czerniawski o tym wiedział i informował Anglików, a jeden z jego raportów mógł być naprawdę przełomowy, bowiem pewnego dnia jeden z agentów Romana posłał do niego depeszę, że właśnie pociągiem w stronę Paryża jedzie sam Hermann Göring. Nasz dzisiejszy bohater natychmiast wysłał depeszę do Anglików. Co więcej, załączył też dokładną trasę, którą niemiecki grubas będzie się poruszał. I co? Wiadomość dotarła na czas. Nie. Inaczej, wiadomość została wysłana w porę, ale tam, po drugiej stronie, akurat dyżur miał jakiś młody angielski oficer, którego nawet nie było w momencie, jak informacja dotarła, a jak już się pojawił i ją odczytał, to okazało się, że kurier już pojechał i będzie można informację przekazać dowództwu dopiero następnego dnia, jak było już za późno.
Szefie, co z tą depeszą? To chyba ważne.
Młody, a co ja mogę?
No nie wiem, samemu jechać, telegram puścić, samolot wysłać, konia, gołębia.
Nie pyskuj! Biurokracja rzecz święta.
Czerniawski był absolutnie wściekły, jednak tyle dobrego z tej nieudanej akcji z Göringiem, że jego działania po tym wszystkim w Anglii były jeszcze mocniej doceniane. Nawet alianci trochę na przypał za pośrednictwem radia BBC złożyli siatce założonej przez Romana życzenia z okazji pierwszej rocznicy. Padły słowa: naszej rodzinie we Francji życzymy dobrej rocznicy, jednak właśnie tego dnia wszystko się zaczęło pierdzielić przez pewnego pijanego agenta pracującego dla Romana, który wygadał niemieckim żołnierzom, że jest szpiegiem. No nie wiem, ile trzeba wypić, żeby coś takiego palnąć. Niestety dla niego niemieccy żołnierze nie byli aż tak pijani, żeby uznać to za żart, a on sam nie był aż tak ładny jak Matylda, żeby darowano mu takie deklaracje. Zaproszono go na przesłuchanie, no i jak się pewnie domyślacie, szybko zaczęły się aresztowania. Do celi trafił i Roman, który przez jakiś czas zastanawiał się nawet nad samobójstwem, ale ostatecznie wybił mu z głowy ten pomysł szef niemieckich służb w Paryżu, który zdążył się zorientować, jakiego kalibru szpiegiem był Czerniawski. Zaproponował mu alternatywę dla plutonu egzekucyjnego, jaką była współpraca z hitlerowcami. Powiedział, że jeżeli Roman się zgodzi pracować dla hitlerowców, to jego agenci będą traktowani nie jak szpiedzy, a jak jeńcy wojenni, a różnica była znaczna. To faktycznie mógł zrobić, ale obiecał też, że jeżeli Roman zgodzi się na współpracę, to po wojnie Polska będzie miała dzięki temu pewne przywileje. No tutaj już typ odleciał mocno nie w swoje kompetencje, ale to nic, bo Roman i tak był już zdecydowany na współpracę. Zdrajca? Nic z tych rzeczy, bo już w momencie podpisywania umowy z niemieckim wywiadem Czerniawski wiedział, że będzie działał jako podwójny agent, tylko że musieli się też o tym dowiedzieć Brytyjczycy. Jednak nie od razu. Kiedy ufni Niemcy przerzucili go do Londynu, to Roman postanowił odczekać 2 tygodnie, które były chyba najbardziej stresującym czasem w jego karierze. Czemu? No bo jakby się od razu ujawnił Anglikom, a wśród nich był Kret, no to cały misterny plan wiadomo w co. Z drugiej jednak strony, gdyby Anglicy w tym czasie sami dowiedzieli się, że Czerniawski pracuje dla Niemców, no to by go sami zabili. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło i kiedy Roman odczekał pewien czas i uznał, że już jest okej, no to może się ujawniać. Zrobił to i co? Brytyjczycy zaufali naszemu bohaterowi, postanowili podjąć grę z Niemcami. Roman dostał nowy pseudonim, wiele mówiący swoją drogą, Brutus, i miał docelowo przekazywać Niemcom informacje nieprawdziwe, ale początkowo, żeby zbudować zaufanie, to za wiedzą i zgodą aliantów oczywiście, zaczął od przekazywania im informacji jak najbardziej prawdziwych. I udało się zbudować to zaufanie nawet lepiej niż sobie wymarzyli, bo niektóre z tych raportów lądowały na biurku samego Hitlera, który był nimi zachwycony. Oj, przejechał się Adolf na tym kredycie zaufania bardzo mocno i to w krytycznym momencie. Pamiętacie odcinek o operacji Fortitude? Jeśli tak, to super, a jeśli nie, to może na szybko przypomnę, że chodziło w tej operacji o to, żeby Niemcy uwierzyli, że atak aliantów nastąpi gdzie indziej niż w Normandii. To było bardzo ważne i kluczową rolę w tym wszystkim odegrał właśnie nasz Roman Czerniawski, któremu wtedy Niemcy ufali już praktycznie w ciemno. Na swoje nieszczęście, bo właśnie wtedy Roman zaczął im przekazywać informacje nieprawdziwe. Pierwszy wał dotyczył gromadzenia wojsk na terenie Szkocji, ale drugi, o wiele ważniejszy, padł chwilę później. Co więcej, z tego wała Niemcy początkowo bardzo się ucieszyli, bo oni głupi nie byli. Dobrze wiedzieli, że alianci coś kombinują, że uderzą gdzieś, tylko kurczę, gdzie? Nie wiadomo, co tu zrobić. Na szczęście ukochany Roman Czerniawski w porę im dał znać. Roman faktycznie ostrzegł Niemców przed atakiem w Normandii. A, czyli zdrajca jednak? No nie, bo zaraz później dodał, że ten atak to będzie tylko zmyłka. Główne uderzenie nastąpi od tutaj, czyli w okolicach Calais. Raport znowu trafił na biurko Hitlera, a ten uwierzył we wszystko, włącznie z datą, która też była zmyłką. Była przesunięta o kilka tygodni w stosunku do tego, co faktycznie planowano. Tak czy inaczej, Hitler uwierzył, kazał olać Normandię, a jak to się skończyło, to wszyscy wiemy. Okej, może nie wszyscy wiedzą, to powiem tak na szybko, że desant się udał, jednak gdyby Niemcy go zatrzymali, to wojna mogłaby potrwać dłużej, a Armia Czerwona to pieron wie, gdzie by się zatrzymała. Jednak dzięki zmyłce naszego bohatera historia potoczyła się inaczej. Okej, wiem, że cały ten misterny zamysł to nie było dzieło wyłącznie Romana Czerniawskiego, jednak bez człowieka, któremu Niemcy bezgranicznie ufali, cały ten plan zmyłki alianci mogliby wsadzić sobie co najwyżej w buty. Domyślam się też, że wielu z was interesuje zapewne, jak strasznie Niemcy się wściekli, jak zorientowali się, że Roman ich przewalił. Otóż nie zorientowali się. Czerniawski wytłumaczył im się w ten sposób, że hej, 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 no ja mówiłem prawdę, był atak w Normandii, ale szedł tak dobrze, że alianci stwierdzili, że po co w takim razie atakować w okolicach Calais, że się Niemcy nie byli w stanie obronić, to przecież nie moja wina, no ja chciałem dobrze. I hitlerowcy uwierzyli, co więcej, dali mu kolejne ważne zadanie i też ich zrobił w bambuko. Kiedy Niemcy zaczęli atakować Londyn latającymi bombami V1, to ich agenci obecni na miejscu mieli informować o tym, gdzie dokładnie te bomby spadły, żeby na podstawie tych informacji niemieccy inżynierowie mogli pozmieniać niektóre kwestie, doprecyzować i w ten sposób poprawić celność, żeby broń była jeszcze bardziej śmiercionośna. Tutaj już szło o życie cywili, których udało się uratować setki, pewnie nawet tysiące, właśnie dzięki temu, że Roman wysyłał fejkowe raporty, to znaczy z podanymi złymi miejscami, gdzie niby spadały bomby. W ten sposób przekierowywano je na mniej zaludnione części miasta. Te raporty trafiały znowu na biurko Hitlera i Geringa i wzbudzały takie zaufanie, że Niemcy zamiast ufać nadajnikom z V1, ufali Romanowi i posyłali przez cały czas swoje V1 na Londyn z precyzją godną ekstraklasy. Niemcy do końca wojny nie mieli pojęcia, że Roman ich przewala. Nie zdawali sobie sprawy z tego, ile przez niego stracili. A jak zachowali się alianci? Czy to kolejna historia z serii "po wojnie się na niego wypieli"? Nie. I to też o czym świadczy. Roman Czerniawski został odznaczony orderem Imperium Brytyjskiego. Po wojnie był też ważną postacią polskiej imigracji. Był chociażby ministrem w rządzie na uchodźstwie. Ale poza tym prowadził też swój zakład drukarski. Niemniej jednak do swojej starej pracy dalej miał ogromny sentyment. Stąd pewnie wielka miłość do filmów o Jamesie Bondzie, ale o miłości do lotnictwa też nie zapomniał. Po swojej śmierci 26 kwietnia 1985 roku został pochowany na cmentarzu, na którym pochowani są również polscy piloci. Roman Czerniawski to również nie ten typ bohatera, którego kult zostaje po jakimś czasie obalony. Oczywiście przez lata znalazło się paru zazdrośników, którzy twierdzili, że a tak naprawdę to Roman jednak z Niemcami współpracował, ale wtedy, co się nie zdarza często, Brytyjczycy odtajnili część dokumentów dotyczących jego działalności i mordy hejterom się bardzo szybko zamknęły. Od tej pory nikt nie ma żadnych wątpliwości, jak Roman przysłużył się aliantom. Gdyby nie umiejętna gra naszego dobrego Volksdeutscha, to historia II wojny światowej mogłaby potoczyć się inaczej. Swoją drogą, misterne budowanie zaufania, żeby w krytycznym momencie wbić śmiertelnemu wrogowi nóż w plecy, no, musiał mieć Roman wielką satysfakcję, ale w naszych czasach nie trzeba już wcale budować zaufania przez kilka lat, żeby komuś w życiu namieszać. Wystarczy włamać się na kompa, co wcale nie jest takie trudne swoją drogą, a w wyniku takiego włamania można komuś chociażby ukraść tożsamość i nie trzeba już podrabiać w tym celu dokumentów gdzieś w kiblu. Na szczęście NordVPN pozwala się przed czymś takim zabezpieczyć. W opisie naszego filmu znajdziecie link, pod którym możecie kupić pakiet NordVPN w takiej promce, że daj pan spokój. Poza ogromną zniżką z naszym kodem dostaniecie jeszcze miesiąc gratis. Opłaca się, bo koszt nie dość, że po prostu niewielki jak na komfortową świadomość, że nikt wam nie podwędzi danych, to jeszcze się rozkłada. Z Norda można bowiem korzystać aż na 6 urządzeniach, pracuje na nich jednocześnie, nie robi sobie przerw. Mało tego, pozwala oglądać u nas treści niedostępne, a dostępne na przykład w Anglii albo w Niemczech. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Polecamy wam serdecznie NordVPN, tym bardziej, że to już ostatnia szansa na tak ogromną zniżkę. Widzimy się niebawem.